W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszam. Minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawił założenia funduszu kompensacyjnego dotyczącego niepożądanych odczynów poszczepiennych. W pierwszym etapie ma on dotyczyć szczepień na COVID-19, a od 2022 roku także innych szczepień ochronnych w Polsce. Szef resortu zdrowia poinformował, że w ramach uproszczonej procedury do odszkodowania będą kwalifikowane osoby, które będą hospitalizowane przynajmniej 14 dni lub doznają szoku anafilaktycznego.
To świadczenie kompensacyjne będzie się wahało w przedziale od 10 tysięcy złotych, to jest w przypadku właśnie tego minimalnego progu 14 dni hospitalizacji, aż do 100 tysięcy złotych łącznie, czyli zwiększając liczbę dni hospitalizacji bądź łącząc różne elementy, które będą w takiej specjalnej, szczegółowej tabeli opisującej kryteria przyznawania świadczenia kompensacyjnego, to ta maksymalna kwota może wynieść 100 tysięcy.
Zaproponowana procedura ubiegania się o odszkodowania ma zlikwidować niedogodności związane z obecną długą ścieżką postępowania sądowego. Rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec poinformował, że wnioski o wypłatę świadczenia kompensacyjnego będą składane do urzędu, którym obecnie kieruje.
Wnioski będą musiały zawierać dokumentację medyczną, no niezbędną do tego, żeby można było przeanalizować, czy faktycznie doszło do niepożądanego odczynu poszczepiennego. Decyzja będzie wydana w bardzo krótkim terminie, bo w ciągu 60 dni od dnia otrzymania wniosku. W przypadku wydania decyzji pozytywnej pacjentowi zostanie wypłacone stosowne świadczenie kompensacyjne. Natomiast w przypadku wydania decyzji negatywnej, z którą pacjent nie będzie się zgadzał, oczywiście zostaje zapewniona droga sądowa i pacjent będzie mógł złożyć skargę do sądu administracyjnego w ciągu 30 dni od dnia, kiedy tą decyzję otrzyma.
Pieniądze na świadczenia kompensacyjne początkowo będą pochodzić z funduszu covidowego, a od 2022 roku będą się na nie składać także producenci rejestrujący swoje produkty. Minister zdrowia zaznaczył na konferencji, że NOP-y to zjawiska rzadkie. Poinformował, że w Polsce na ponad 250 tysięcy osób zaszczepionych na COVID-19 mieliśmy do tej pory jedynie 37 niepożądanych odczynów poszczepiennych, z czego 32 miały charakter łagodny, 4 poważny i jeden ciężki. Senat przyjął ponad 100 poprawek do ustawy budżetowej na 2021 rok. Projekt wróci teraz do Sejmu. Politycy opowiedzieli się między innymi za przekazaniem 4 miliardów złotych dla lekarzy walczących z pandemią i przeznaczeniem 100 milionów złotych na finansowanie in vitro. Poprawki dotyczą również rozbudowy szpitali o dodatkowe oddziały, inwestycji drogowych i budowy oczyszczalni ścieków. Większość z nich zgłosiła opozycja. Senator PiSu Maria Koc wskazała, że Sejm może ich nie przyjąć.
Opozycja wniosła kilkadziesiąt poprawek, które dotyczyły takich spraw lokalnych, a to budowa mostu, a to budowa drogi, a to wykopanie rowów. Tak jakby też państwo senatorowie z opozycji nie wiedzieli, że są różne programy rządowe, w których można pozyskać środki na te inwestycje. Jest Fundusz Dróg Samorządowych, można tych środków szukać w programach, ale widocznie państwo też chcieliby pójść na skróty. Być może też są zobowiązani wobec swoich wyborców, więc takie poprawki wnoszą. Nie sądzę, aby Sejm się do nich przychylił, bo Sejm też ma świadomość, że są programy rządowe, na które właśnie można pozyskać środki, aby te potrzeby lokalne zaspokoić.
Tegoroczny budżet w wersji przygotowanej przez rząd przewiduje, że dochody państwa wyniosą ponad 404 miliardy złotych, a wydatki blisko 487 miliardów złotych. Zgodnie z planem maksymalny deficyt ma wynieść blisko 82,5 miliarda złotych. Według resortu finansów taki deficyt zabezpieczy środki na wzmocnienie rozwoju gospodarki dotkniętej przez COVID-19, między innymi poprzez inwestycje. Projekt dotyczący mandatów ma usprawnić cały mechanizm, który obecnie jest katastrofalny, zaznacza wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Nowela kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie wywołała ostrą dyskusję.
W ubiegły piątek Klub Prawa i Sprawiedliwości złożył w Sejmie projekt noweli kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie. Zakłada on, że nie będzie możliwości odmowy przyjęcia mandatu karnego, a jedynie możliwość zaskarżenia go potem do sądu. Obecnie w razie odmowy przyjęcia mandatu organ, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł, chcąc rozwiać wątpliwości dotyczące tego projektu, przekonywał w czasie konferencji prasowej, że nie ogranicza on w żadnym razie praw obywatela do sądu, lecz wręcz to prawo poszerza. Jak mówił, obecnie osoba, która przyjmie mandat, często w chwili emocji nie ma później praktycznie możliwości odwołania się od tego mandatu. W naszej zmianie taka możliwość będzie, przekonywał polityk. Jak dodał, propozycja umożliwia wniesienie odwołania do sądu w terminie 7 dni.
Nie ma dzisiaj praktycznie możliwości odwołania się od mandatu już przyjętego. Tymczasem w naszej zmianie taka możliwość będzie. Ktoś, kto wróci do domu, skonsultuje się z rodziną, ze znajomymi, z prawnikiem i taka osoba będzie mogła wnieść następnie odwołanie do sądu w terminie 7 dni, czyli absolutnie nie ma ograniczenia prawa do sądu, wręcz rozszerzamy to prawo do sądu dla tych, którzy mandaty już przyjęli. Projekt ten w niczym nie zmienia relacji między policjantem a obywatelem.
Wiceszef resortu sprawiedliwości dodaje, że to państwo ma udowodnić winę obywatelowi i ostatecznie sąd będzie rozstrzygał o tej winie, a nie policjant. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Polska będzie składać całej Unii Europejskiej propozycję drogi wyjścia z kryzysu po COVID-19, powiedziała po spotkaniu szefów parlamentów grupy V4 marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki poinformował, że padła propozycja, by ustanowić w ramach V4 coś na kształt zgromadzenia parlamentarnego. Podczas telekonferencji prowadzonej przez marszałków obu izb polskiego parlamentu odbyły się między innymi panele dotyczące walki z kryzysem gospodarczym i społecznym wywołanym przez COVID-19. W tym kontekście, jak przekazała marszałek Sejmu Elżbieta Witek, była mowa o wzajemnym wspieraniu się państw V4.
I będziemy także składać propozycje, jak całej Unii Europejskiej, jaką drogę wskazać do wyjścia z tego kryzysu pokovidowego. Innym tematem, który był niezmiernie ważny, to była sytuacja dotycząca nowego Zielonego Ładu. Tutaj muszę powiedzieć, proszę Państwa, że wszystkie parlamenty zajmowały właściwie to samo stanowisko. I wreszcie ostatni blok, ale niezwykle ważny, to jest polityka zagraniczna, zwłaszcza w kontekście tego, co się dzieje na Białorusi, form wspierania opozycji demokratycznej na Białorusi, ale także, proszę Państwa, to, co się działo w Stanach Zjednoczonych, ale w tym kontekście, jak będzie wyglądała relacja między naszymi państwami a Stanami Zjednoczonymi, zwłaszcza w kontekście ważnych przedsięwzięć, jakie zostały podjęte już wcześniej.
Część debaty poświęcono także kwestii rozszerzenia Unii Europejskiej o państwa bałkańskie. W telekonferencji udział wzięli przewodniczący obu izb Parlamentu Polskiego i Czeskiego, a także przewodniczący Parlamentów Słowackiego i Węgierskiego. Początkowo spotkanie miało odbyć się w październiku ubiegłego roku na Zamku Książ. Zostało jednak odwołane z powodu drugiej fali pandemii. Prezydent Andrzej Duda odznaczył ustępującą ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher Krzyżem Wielki Morderu Zasługi Rzeczpospolitej. Wyróżnienie zostało nadane za wkład w rozwój polsko-amerykańskich stosunków i współpracy. Kancelaria prezydenta przypomniała, że 2 lata temu prezydenci Polski i USA podpisali deklarację o partnerstwie strategicznym. Jej filarami jest między innymi współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. O istotnym wkładzie ambasador Georgette Mosbacher w zawierane kontrakty mówił też dr Leszek Pietrzak, ekspert do spraw bezpieczeństwa.
Była ambasadorem, który wspierał te polskie dążenia do wzmocnienia naszego bezpieczeństwa przy bliskiej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Myślę, że odegrała istotną rolę w sprawie przesunięcia części amerykańskich sił do Polski. No i za to należą się jej podziękowania. Bardzo często podejmowała ingerencje w sprawy, którymi nigdy nie powinna się zajmować. I na pewno od tej strony pani Mosbacher przejdzie do historii.
Mosbacher objęła stanowisko ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce w sierpniu 2018 roku. Była to pierwsza kobieta w historii polsko-amerykańskich stosunków, która pełniła tę funkcję w Warszawie. Pod koniec grudnia poinformowała, że złożyła rezygnację ze stanowiska z dniem 20 stycznia. Tego dnia odbędzie się inauguracja 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Na środę wyznaczono głosowanie w Izbie Reprezentantów nad wnioskiem o postawienie w stan oskarżenia prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Demokraci przedstawili już artykuł impeachmentu wobec Trumpa. Zarzucają prezydentowi podżeganie do powstania. Chodzi o wydarzenia z ubiegłego tygodnia, gdy zwolennicy Trumpa wdarli się do Kapitolu. Prezydent USA, pytany, czy uważa, że ponosi odpowiedzialność za ten szturm, odparł, że jego ówczesne słowa były całkowicie właściwe. Przywódca Stanów Zjednoczonych oświadczył też, że działania w kierunku impeachmentu wobec niego powodują falę złości i agresji, a on nie chce przemocy. W ocenie obserwatorów amerykańskiej sceny politycznej nie jest możliwe zamknięcie impeachmentu przed inauguracją prezydentury Joe Bidena. Demokraci mają większość w niższej Izbie Kongresu. Jednak do przeforsowania wniosku muszą mieć też większość 2/3 w Senacie. Profesor Robert Alberski, politolog, uważa, że działanie demokratów ma wystraszyć Donalda Trumpa, aby nie kwestionował wyniku wyborów. Co więcej, doprowadzenie procedury do końca uniemożliwiłoby Trumpowi kandydowanie za 4 lata, zauważa.
Prawdopodobnie o to może chodzić demokratom, żeby go już zawczasu wyeliminować z tej rozgrywki w roku 2024. Przy czym, jak mówię, no tutaj po pierwsze wcale nie wiadomo, czy on będzie startował, to jest jedna sprawa. Natomiast druga sprawa to jest oczywiście taka, czy uda się uzyskać skazanie, bo w mojej opinii to jest bardzo mało prawdopodobne, dlatego że w gruncie rzeczy zależy to od republikanów. To znaczy nawet jeśli w Senacie wszyscy demokraci zagłosują za tym, żeby Trumpa skazać, no to i tak tych głosów będzie za mało. Trzeba będzie jeszcze głosów republikańskich i to całkiem dużo.
Poprzednia procedura impeachmentu została zainicjowana w grudniu 2018 roku. Demokraci postawili wówczas prezydenta w stan oskarżenia za nadużywanie władzy i utrudnianie pracy kongresu. Senat, w którym większość mają republikanie, uniewinnił Trumpa w lutym ubiegłego roku. I to były wiadomości w Radiu Maryja.